Tomasz Olszewski, dzień dobry, 8 minut po godzinie 11, jako że poniedziałek, po 11 Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Ale się zrobiło zimno w sobotę, w nocy z soboty na niedzielę, tak. O pierwszej w nocy 4 stopnie w Sopocie miałem.
Ja jechałam w sobotę nocy też przez Żukowo. Około 12 i było 2 stopnie. Nie wiem, oczywiście chyba jest zimniej, jak samochód jedzie, ta temperatura jest niższa, ale po prostu byliśmy przerażeni.
Ale nie było przymrozków.
Na pewno, no to już jest przymrozek, szczerze mówiąc. 2 stopnie to chyba można już do takiego przyziemnego, przygruntowego przymrozku zaliczyć. To jest bardzo ważny temat na dzisiaj, te niskie temperatury. Nie jest to coś takiego bardzo dziwnego, bo w czerwcu jest tak, że jest w dzień raczej ciepło, a nocą może być zimno. Wręcz maj był dziwny, bo chyba raczej maj był zbyt gorący. No ale są te problemy z zimnymi nocami, chłodnymi nocami w czerwcu i będziemy o tym na pewno dzisiaj rozmawiać, szczególnie dla osób, które uprawiają pomidory. To jest bardzo ważne, bo jednak one nie lubią takich zimnych temperatur, a już są na pewno wysadzone do gruntu.
Widziałem wczoraj na targowisku pomidory takie w tych zawieszanych koszyczkach z takimi już małymi zielonymi pomidorkami.
Tak, one bardzo szybko właśnie mają kwiatki, zawiązują kwiatki, mają owoce, to są pomidorki karłowate, koktajlowe, bardzo fajne, bardzo polecam. Ja u siebie dużo takich pomidorków uprawiam, po prostu w skrzynkach, na taras, na balkon, właśnie w koszach kwiatowych. To są super pomidorki. Przez cały sezon będą świetnie owocować i naprawdę nie potrzebują tak strasznie dużej, aż takiej pielęgnacji, jak na przykład przy uprawach pod folią czy gruntowych. Te pomidorki karłowe, koktajlowe są bardzo odporne, łatwe w uprawie, dlatego polecam je wszystkim początkującym, albo jak ktoś ma na przykład dzieciaki, żeby gdzieś tam posadzić na balkonie, czy właśnie czy na tarasie, czy w przedszkolach, czy w szkołach. To są naprawdę fajne roślinki.
Była mowa o lipie w zeszłym tygodniu i pani Kinga pisze tak. Dzień dobry, wracając do zeszłotygodniowego tematu lipy. Drzewko ma 4 lata, kora ładna, przyrosty duże, natomiast nie kwitnie i od zakupu ze szkółki na liściach ma czerwone wypustki. Na jesień w miejscach wypustych powstają dziurki. Mhm. Czy jest szansa, aby uratować drzewko? Dodam, że posadzone jest na działce iglastej w Dzydze, pisze pani Kinga.
Mhm. Pani Kingo, przede wszystkim to identyfikacja. Co to za złoczyńca siedzi na tych naszych lipach i to jest nic innego. No jest bardzo dużo różnych narostów na przeróżnych drzewach, nie tylko na lipach, ale tutaj akurat jest ten rożkowiec lipowy. To jest ten kryminalista, którego musimy ścigać. I go faktycznie musimy ścigać, dlatego, bo jeżeli jedynym sposobem, że tak powiem, ekologicznym, normalnym na pozbycie się tego rożkowca, to jest po prostu obcięcie liści, które mają te takie stożki czerwone. To są takie długie, koralowe stożki, bardzo ładne, jak tak się przyjrzeć. Pewnie dla botanika to jest bardzo ładne, albo dla jakiegoś specjalisty od rożkowców, ale niestety dla większości ludzi, którzy posiadają działkę z lipą, na której jest akurat taka narośl na liściu, to może im się to zbytnio nie podoba. I to bardzo często jest głównym powodem dla tego, żeby to właśnie opryskiwać, czy się tego pozbywać. To jest nieładne. Takie narośla są brzydkie, ale one ogólnie nie zabiją drzewa. Jeżeli one nie będą się powtarzać w dużych ilościach, rok po roku, tak już tutaj mówiliśmy też dzisiaj rano w radiu, mieliśmy dyskusję na temat różnych szkodników narośli na drzewach. Tutaj akurat rożkowiec może spowodować, że jeżeli będzie go za dużo, to drzewo najpierw będzie po prostu liście gubiło, tak? Jeżeli drzewo jest zestresowane przez tego rożkowca, to na początku gubi liście. Czy pani Kinga zaobserwowała tego, no jakąś tam ilość większą niż normalną? Czy to jej przeszkadza? Jeżeli tak, to po prostu wyjść z nożyczkami i obciąć te liście i ich się pozbyć albo przez, no niestety, spalenie, co jest nie bardzo ekologiczne, albo przez wyrzucenie do zmieszanych śmieci, które no po prostu zostaną wywiezione.
Na kompost się nie nadają takie liście.
Nie. Trzeba jak najdalej te liście od tej lipy, że tak powiem, odesłać, wysłać, dlatego, bo one niestety wracają do lipy, one najbardziej te liście lipy lubią. Tak jak mówiłam, opryski, jeżeli ktośkolwiek się zdecyduje na opryski, to wykonuje się na wiosnę, dlatego, bo podczas sezonu, kiedy już te rożkowce są widoczne, nie ma w ogóle sensu pryskać, dlatego, bo one tego nie zlikwidują. Przez sezon rozwija się kilka pokoleń tych szkodników i dopiero zimą te samice, które potem będą miały jajeczka i larwy, które będą atakowały w przyszłym roku lipy. Zimą one, one śpią, nocują, zimują w pąkach liści nowych, które dopiero na wiosnę się otworzą. Także dopiero na wiosnę, jeszcze przed utworzeniem się tych liści, powinniśmy pryskać, bo one wtedy wychodzą. Wtedy, kiedy listki są młode. Czyli teraz i tak jest za późno. Ja osobiście chciałam Państwu przypomnieć, tutaj też taka dyskusja jest troszeczkę w radiu, chciałam Państwu przypomnieć, że te szkodniki, które nasze drzewa atakują, to są też ludzie, że tak powiem. To jest bardzo ważna część naszego ekosystemu, jakiegoś łańcucha pokarmowego. Ktoś je zjada, one są zjadane. Wiecie, to wszystko jest częścią natury. I właśnie temu komuś życzymy smacznego, bo właśnie taka kontrola biologiczna jest najlepszym sposobem właśnie na pozbycie się takich rożkowców. A żeby pani miała kontrolę, żeby pani mogła używać kontroli biologicznej, to albo można kupić, to trzeba zobaczyć na internecie dokładnie, kto zjada rożkowca lipowego, ale można albo kupić jakiegoś takiego mordercę naturalnego, że tak powiem, albo można spowodować tak, że w naszym ogrodzie będzie jak największa bioróżnorodność, jeżeli chodzi o rośliny, o insekty, o ptaki, o wszystko na świecie, coś, co żyje, co zjada jedno drugie. I jeżeli będzie, i oczywiście rośliny będą zwabiały więcej różnych osobników, różnych insektów, owadów. Jeżeli ich będzie dużo, to one sobie same tam pozałatwiają sprawy. Taka równowaga naturalna środowiska jest najważniejsza i wtedy wszystkie szkodniki nawzajem będą się zjadać, chyba że to jest szkodnik, który jest, że tak powiem, zagraniczny, ale ten akurat tutaj w Polsce ma swoich naturalnych morderców. Także kontrola biologiczna przez zakup preparatu, znaczy zakup tych osobników lub po prostu spowodowanie tego, że wszystkie gatunki będą mile widziane u pani na działce. Tak jak mówię, pryskanie w tym roku już nic nie pomoże, jeżeli to nie jest na wszystkich liściach, to można sobie to obciąć nożyczkami i się pozbyć tych liści, ale tak jak mówię, pamiętajmy, że to są narośla, takie różne narośla na dębach, na klonach, nie tylko na lipach, są dosyć ważne, jeżeli chodzi o ekologię, bo aż 13 tysięcy owadów właśnie mieszka, 13 tysięcy gatunków owadów, które występują u nas, mieszka w takich naroślach. Także spokojnie, czasami może warto rozbić jajko, żeby zrobić omlet, czyli no wiecie.
Inaczej podobno się nie da, tak wszyscy twierdzą. Za chwilę wracamy, 603-06-06-06.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com. Reklama.
To powracamy do rozmowy, a pytań bardzo dużo o werbenę może być?
Może być.
Pani Joanna pyta, witam drogich prowadzących. Chciałam zapytać, czy werbenę po przekwitnięciu obrywamy z całym koszyczkiem, tak jak na przykład turki, czy tylko wyskubujemy suszki?
Obrywamy tak jak turki, z całym koszyczkiem.
To jedna sprawa, teraz zajmijmy się pomidorkami. Witam. Posiadam pomidory na balkonie, strona południowo-zachodnia, Broadway i Faustyna. Problem z zawiązaniem kwiatów, które usychają.
Zazwyczaj problem z usychającymi kwiatami i to jest problem zapylania. Ale no jeżeli to jest na zewnątrz, to nie wydaje mi się, żeby to był jakiś problem, bo na pewno są jakieś tam owady, chyba że macie jakieś, że spray pryskacie czymś, że tak powiem, jakimiś insektycydami, zabijając również pożyteczne owady. Także to jest pierwszy problem właśnie, kiedy kwiatki odpadają. Poza tym, tutaj właśnie chciałam też szerzej o tym powiedzieć, też jest problem taki, że składniki pokarmowe, składniki odżywcze, to jest strasznie ważne dla roślin. Czy dajemy na przykład za dużo azotu, czy za dużo potasu, czy fosforu. Ja chciałam w ogóle o tym szerzej powiedzieć, także i to też w odniesieniu do takich bardzo chłodnych nocy, jakie teraz w czerwcu mamy. Szczególnie jeżeli Państwo decydujecie się na uprawę, na nawożenie z nawozami sztucznymi, to chciałam uświadomić Państwa, że takie nawożenie na oko może być bardzo, bardzo niebezpieczne.
Nie tylko dla oka.
Nie tylko dla oka, ale przede wszystkim dla naszej gleby, dlatego, bo może to spowodować zasolenie gleby. Już kilka razy o tym mówiłam, a zasolenie gleby spowoduje jej niszczenie. W ten sposób nie to, że ona się spakuje i wyjedzie, tylko w ten sposób, że będzie tam zachwiana równowaga składników spożywczych dla roślin, składników pokarmowych, tych podstawowych pierwiastków, które są potrzebne do życia. Azot, fosfor, potas, magnez i wiele innych już w mniejszych ilościach, ale te są cztery bardzo najważniejsze, podstawowe i właśnie jeżeli czasami roślina na przykład ma za zimno, czy w nocy, czy w dzień, czy jeżeli roślina jest zbytnio podlewana, czy jakiśkolwiek inny ma stres, drodzy Państwo, ta roślina nie będzie pobierać tak tych składników pokarmowych równomiernie, jakbyście chcieli. Więc takie nawożenie, o, co tydzień daje tutaj pyk, 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 to na nic nie pomoże, a może właśnie jeszcze bardziej zniszczyć, zasolić glebę. Jeżeli zasolimy glebę, to robimy jeszcze kolejny krok w kierunku niepowodzeń, dlatego, bo roślina nawet jakby chciała pobrać te składniki, to może będzie ich tam jakoś nierównomiernie za dużo, za mało. Dlatego ja osobiście zawsze używam nawozów naturalnych, w różnych postaciach, czy to jest obornik taki, że tak powiem, od gospodarza przekompostowany, czy to jest obornik granulowany, czy to jest kompost, czy to jest gnojówka z pokrzywy, czy z żywokostu. Bardzo teraz duży jest wybór również, jeżeli chodzi o po prostu nawozy kupne, uniwersalne, z hodowli dżownic na przykład. Ja się wtedy nie martwię. Ja mam problem z głowy, bo wiem, że nawóz naturalny nie zasoli mi gleby i nie zrujnuje mi tego balansu, bo każda gleba naturalnie ma jakiś balans składników pokarmowych. Także drodzy Państwo, nie myślcie, że to, że nawozy sztuczne są bardziej skoncentrowane i więcej ich jest w sklepie, tym łatwiej dla nas będzie. No niestety, jeżeli się na to jednak zdecydujecie, to koniecznie naprawdę nakłaniam wszystkich do zrobienia analizy gleby. Analizę gleby już tutaj opowiadaliśmy kilka programów temu, Pani Tomaszu, prawda, że to można zrobić na Stoku w Gdańsku. Dobrze mówię, na Stoku jest taka ulica, jak się zjeżdża z Chełmu do Gdańsku,
jest
do Gdańska,
taka ulica, tak.
Gdzie już niedługo nie będzie ładnego widoku, ale na razie jeszcze jest na Gdańsk. Tam można zrobić taką analizę. Są różne, że tak powiem, typy, troszkę droższa, troszkę tańsza. Naprawdę warto to zrobić. Już tutaj nakłanialiśmy Państwa wcześniej. Ale oczywiście, jeżeli nie zrobiliście tego, to można bardzo fajnie, jeżeli troszeczkę się pozna swoje rośliny i troszeczkę się pozna te elementy, te składniki, co jak wygląda, jeżeli czegoś jest za dużo, jeżeli czegoś jest za mało. Także posłuchajcie, drodzy Państwo, w takim bardzo dużym skrócie może Wam powiem, czego musicie się dopatrywać w swoich roślinach i po czym poznacie, że macie albo za dużo jakiegoś składnika chemicznego, czy za mało. Więc przede wszystkim azot. To zawsze powtarzam, że azot to jest ta część, to odpowiada za części zielone rośliny, czyli za dobry wzrost pędów, łodyg i liści. Tylko że pamiętajmy, że to roślinom jest potrzebne przede wszystkim na początku wzrostu. Czyli w momencie, kiedy roślina ma kwiaty, kiedy kwiaty przeradzają się w nasiona lub owoce, tak jak w przypadku pomidorów, które wszyscy tak bardzo lubimy uprawiać, to w tym momencie powinniśmy już przestać używać nawozów azotowych. W moim przypadku to jest gnojówka z pokrzywy na przykład, bo w
będziemy
pokrzywie
mieli
jest bardzo dużo azotu.
Będziemy mieli na lipie, jak na liście, jak rabarbaru wielkie.
Dokładnie.
A kwiatków nie będzie
będziemy
potem do
herbaty. Będziemy mieli pomidory do nieba z liśćmi rabarbarowo-sałatowymi, a pomidorków nie będzie. Także to jest główna oznaka przenawożenia azotem, że rośliny wytwarzają bardzo dużą masę zieloną, a nie wytwarzają kwiatków, nie wytwarzają owoców. I to też mówię tutaj do pani, czy to pana, przepraszam, który nam napisał o swoich pomidorkach, z którymi ma problemy. Jeżeli roślina znowu ma za mało azotu w tych pierwszych miesiącach wzrostu, no to oczywiście ona będzie taka zwiotczała, będą kiepskie przyrosty, kiepskie te liście nie będą za bardzo chciały rosnąć. No i oczywiście też odpowiada za zielony kolor, więc te roślinki, które mają za mało azotu, będą takie jasno-zielone. Widać, że takie herlawe, widać, że z nimi coś, no każdy zauważy, że coś jest z nimi nie tak. Następnym składnikiem, takim elementem chemicznym, pierwiastkiem jest fosfor. Fosfor jest właściwie bardzo ważny w każdym momencie życia rośliny, ale jest przede wszystkim odpowiada za tworzenie się korzeni. Tak? Czyli jeżeli jest dobry korzeń, to cała roślina jest odporna i zdrowa. I tu niestety właśnie może ja tak trochę będę Państwu mieszała. Jeżeli Państwo czegoś nie będziecie rozumieli, to możecie zaraz napisać do nas SMS-a. Ale ten fosfor jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o czerwiec i jeżeli chodzi o pomidory w gruncie i w tunelu. Dlatego, bo jeżeli temperatura na zewnątrz spada bardzo mocno, jak teraz spadła do 4 stopni, u nas też było 4 właśnie stopnie ostatniej nocy, to pomidory przestają mieć taką już normalną, naturalną zdolność do pobierania fosforu. A jeżeli one nie pobierają fosforu, to oczywiście roślina powstrzymuje wzrost, bo przy 4 stopniach w ogóle pomidory już zahamowują swój wzrost i musimy poczekać na podwyższenie się temperatury, żeby one znowu weszły w normalne stadium wzrostu. Ale oczywiście to przebarwienie na liściach jest i my nie wpłyniemy na to, jak mamy pomidory na zewnątrz, że jest 4 stopnie. No nie, jeżeli to jest w domu, no to możemy prawda, włączyć ogrzewanie, czy nawet w szklarni, ale na dworzu tego nie zmienimy, więc...
Koksownik możemy
postawić. Jedynym wyjściem w tym momencie jest niedobór fosforu w pomidorach ratować dolistnym nawożeniem, czyli po prostu kupujemy nawóz fosforowy w sklepie ogrodniczym i spryskujemy liście, żeby one się natychmiast zmienią. To jest niesamowite, jak szybko to się naprawia. No i potem prawdopodobnie też temperatura się nam naprawi. Mam nadzieję, panie Tomaszu, jak to tam było w tej prognozie pogody. Chyba było nie
tak. Od jutra ma być cieplej.
No właśnie, więc temperatura też nam nie naprawi. Ale w razie czego, państwo drodzy, nie panikować, bo mi się też zdarzają fioletowe liście na pomidorach. Jeżeli takie coś się dzieje, to po prostu uzupełnić ten fosfor. I to, przepraszam, ale to dotyczy wszystkich roślin. To nie tylko pomidorów, ale na pomidorach to najmocniej widać, bo one naprawdę nie znoszą nawet 4-5 stopni, dla nich już jest źle. Ale też na wszystkich innych roślinach właśnie fioletowe zabarwienie na liściach to jest to. Kolejny składnik, potas, taki najważniejszy, ostatni, który ja omówię, bo tutaj można oczywiście mówić o tych sprawach bardzo długo. Potas jest niesamowicie ważny, jeżeli chodzi o tworzenie się kwiatów, później owoców.
Ja to biorę go z bananów i soku pomidorowego.
Bardzo dobrze, tak.
Ale to wewnętrznie oczywiście.
Tak, tak, tylko to pan jest człowiekiem, ja mówię o roślinkach, więc dla roślinek potas bardzo jest ważny dla poboru wody przez roślinę. Panie Tomaszu, pan pewnie pije wodę.
No zmuszam się, o właśnie, tak. Bo zapominam, z wiekiem się zapominam, potem na to ja teraz będę pił.
A one nie piją tak sobie od tak, więc potrzebny mi jest ten potas, żeby ją pobierać. I jeżeli woda ma dużo wody... Jest również...
Jeżeli woda ma dużo wody,
przepraszam, patrz na tą wodę, już myślinka leci, też zaraz się napije herbatki mojej. Pani Tomasz, mi powiem tutaj... nie robi smaczku. Jeżeli w roślinie jest dużo wody, to roślina jest bardziej odporna, oczywiście ma lepszy wigor. Kwiaty, owoce są pełniejsze, słodsze, kwiaty bardziej aromatyczne, także to jest bardzo, bardzo ważne i właśnie stosuje się nawozy potasowe w momencie, kiedy się odstawia nawozy azotowe, czyli w moim przypadku to jest gnojówka z żywokostu zastępuje gnojówkę ze skrzyp, przepraszam, nie ze skrzypu wcale, tylko z tego, co parzy, z pokrzywy. I to jest bardzo ważne. Jeżeli poznacie państwo kilka, dosłownie te trzy związki chemiczne, składniki chemiczne, to już będziecie troszeczkę więcej wiedzieli. Więc jeżeli na przykład widzicie, że wasze owoce i kwiatki się w ogóle nie zawiązują, to też może być właśnie powód taki, że nie ma potasu w glebie. Więc sami musicie sobie odpowiedzieć, czy była nawożona gleba przez ostatnie kilka lat sztucznie, bo jeżeli tak, no to tam cały czas ten problem jest. Po jednym roku te zasolenie gleby nie znika. Wręcz odwrotnie, im bardziej tych nawozów sztucznych dorzuca, tym większy problem jest, dlatego, bo one tam siedzą, czekają i tym bardziej niszczą glebę. Więc naprawdę, jeżeli wasza ziemia miała nawóz sztuczny, czy w przeszłości, czy teraz, to zawsze musicie zacząć od analizy.
Zresztą zróbmy krótką przerwę i po niej wrócimy.
Reklama. Pomorze biega i pomaga, wy kibicujecie. Szykuje się prawdziwe święto biegaczy. W nocy z 17 na 18 czerwca dopinguj razem z nami uczestników nocnego biegu świętojańskiego z PKO Bankiem Polskim. Sponsor główny akcji Pomorze biega i pomaga, EDF Polska S.A. Sponsorzy runnersclub.pl, autoryzowany sklep New Line, GIFK Woda dla Pokoleń, Reha Sport Clinic oraz Kropla Beskidu. Partner siepomaga.pl, patronat Triathlon Energy oraz maratonypolskie.pl. Pomorze biega i pomaga.
Sukces w biznesie to efekt sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Cenię swoją firmę, dlatego tworząc flotę, postawiłem na BMW serii 5. W korzystnej ofercie dla biznesu za 149 900 zł brutto. To mój sposób na sportową podróż w klasie biznes. Podejmij decyzję w twoim najlepszym interesie i sprawdź ofertę. Dealer BMW z Dunek. BMW. Radość z jazdy.
Tydzień niskich cen w salonie Toyoty Carter w Gdańsku. Skorzystaj z naszej oferty. Kup samochód przed wakacjami. Zapraszamy do salonu Toyoty Carter Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 260.
Ciężkie lokomotywy, długie wagony, niekończące się tunele oraz tętniące życiem miasta. To wszystko do obejrzenia na wielkiej makiecie kolejowej od 10 czerwca do 28 sierpnia na stadionie Energa Gdańsk. 900 metrów torów, 14 km przewodów, ponad 40 lokomotyw oraz setki wagonów i figurek. Przyjdź i zobacz świat w miniaturze. Bilety do nabycia w kasach wystawy i na ekobilet.pl. Poleca Radio Gdańsk.
Reklama. Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Powracamy do rozmowy. No, bardzo dużo pytań mamy.
Tak, ta lipa srebrzysta nas tutaj
właśnie zainteresowała. Właśnie, bo nasza słuchaczka pisze, pani Kasiu, pani Magda, czy słyszała pani kiedyś o toksycznej dla owadów lipie srebrzystej, czyli węgierskiej? Przeraża mnie, że takie drzewo występuje na Kaszubach, czy jej toksyczność jest potwierdzona? Jeśli tak, to czy może pani słuchaczy przestrzec przed jej zakupem?
Ja bym mogła przestrzec, ale z tego, co ja wiem i z tego, co tutaj widzę też w encyklopedii, to ta wierzba występuje całkowicie naturalnie w Europie Środkowej. My jesteśmy tak troszeczkę w Europie Środkowej też, prawda? Północno-środkowej. Więc jak najbardziej też faktycznie jest to kwalifikacja, klasyfikacja jest taka, że jest to roślina miododajna. Niemniej jednak prawdopodobnie trująca dla pszczoły miodnej i trzmiela. Więc oczywiście, jeżeli państwo macie jakiś wybór pomiędzy lipą, a w ogóle jakąś inną roślinę do posadzenia u siebie w ogrodzie, to ja i tak lipy nie polecam, bo jest o wiele więcej ciekawych, jeszcze bardziej miododajnych i potem owocodajnych.
Ale herbatkę lipową zimą na przeziębienie miło wypić.
Ale myślę, że to nie z tej lipy. Ja myślę, że to jest pewnie z jakiejś lipy europejskiej albo zupełnie z innej.
Znaczy, ja mówię o naszej, tej normalnej lipie, a nie tej srebrzystej.
Bo to jest inna lipa. Lipa węgierska, tak? Węgierska, czyli najwyraźniej jeszcze bardziej, jeszcze więcej jest na Węgrach. Lipa srebrzysta, ona ma takie bardziej srebrzyste listki, troszeczkę inny ma kształt tych listków. Warto się tym zainteresować, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak bardzo to truje, czy to jest jakieś takie... No powiem szczerze, że to jest ciekawy dla mnie temat. Znam bardzo wielu pszczelarzy. I na pewno będę o tym rozmawiała. To jest bardzo dla mnie duża ciekawostka. Niemniej jednak to jest faktycznie napisane w encyklopedii, że ona jest uważana za trującą, chociaż i miododajną. Także, że jeżeli macie
nie
państwo...
Polecamy
nie polecamy,
lipy,
ale no niestety widać z tego też, z zasięgu naturalnego występowania,
że sama się poleca.
Może sama się polecać, dokładnie.
Pani, ciągniemy lipę, czy...
Możemy nie ciągnąć lipy, bo tutaj też było pytanie...
Wierzba mandżurska, na słonecznym balkonie. Listki żółkną i opadają. Ratunku, co robić? Pozdrawia pani Bożena z Gdańska.
Wierzby ogólnie są gatunkiem krótkowiecznym, nie takim bardzo trwałym. Gdzie ta wierzba rośnie na balkonie, tak?
Na balkonie.
I oczywiście, jeżeli...
Słonecznym,
jeżeli ta wierzba rośnie na balkonie, to na pewno...
A nie ma za sucho?
No właśnie, na pewno rośnie w donicy. Bo
wierzba
nie
lubi
sobie
przecież wilgotne podłoże, widzę
wierzba
to po żuławach.
Wierzba lubi wilgotne
przecież
podłoże, no i jest dużo różnych przyczyn, dlaczego te listki mogą spadać, dlaczego mogą być suche, zamierać. Jeżeli to się dzieje, to znaczy, że przede wszystkim musimy sobie powiedzieć tak, to się dzieje dlatego, bo roślina chce zrzucić liście, bo się ratuje. Czyli coś z nią jest nie tak. Więc zaczynamy investigation, tak? Robimy się detektywami. Sprawdzamy glebę. Przede wszystkim wyjmujemy roślinę z donicy. Oglądamy korzeń. Czy z korzeniem wszystko jest okej? Okay? Czy z ziemią wszystko jest okej? Okay? Czy ona nie jest za sucha, nie jest za mokra? Często taką wierzbę, wyobraźmy sobie, na przykład kupujemy w donicy ze szkółki, tak? W szkółce w donicy jest na pewno posadzona w podłożu, które jest po prostu podłożem torfowym. Podłoże torfowe niesamowicie szybko wysycha. Jeżeli tą roślinę posadzimy nawet do większej donicy, gdzieś na balkonie, czy nawet do gruntu, jeżeli ta sama góra tego podłoża, które było zachowane, jeszcze było, że tak powiem, w donicy w sklepie, jeżeli tego nie przysypiemy troszkę ziemią, czy to jest w donicy większej, czy w gruncie, to potem to będzie nam przesychało do końca świata. Dlatego to trzeba zobaczyć, czy ziemia, w której ona rośnie, na przykład nie różni się od tej bryły korzeniowej, z którą przyszła ze sklepu. Czy ona nie jest, pomimo tego, że może na zewnątrz jest mokro, to może w środku jest przesuszona ta bryła korzeniowa. No, potrzebuje również jakiegoś podkarmiania, potrzebuje no, jakiejś pielęgnacji. Jest mi trudno powiedzieć dokładnie, co z nią jest nie tak, ale na pewno ma stresa. Mogę pani polecić, i to polecam wszystkim innym roślinkom, które mają jakiekolwiek problemy życiowe, oprysk na przykład emami, czyli efektywnymi mikroorganizmami. My wiem z doświadczenia i swojego i koleżanki, że o to bardzo pomaga właśnie na po prostu wzmocnienie rośliny i potem nowe listki mogą wyjść całkiem nowiutkie, takie zdrowutkie i zieloniutkie. Może jeszcze nie jest koniec tego. Także na pewno nie ma sensu sięgać teraz po nawozy i po jakieś opryski. Jeżeli chodzi o podkarmianie, to musimy sprawdzić, jak ona rośnie, musimy sprawdzić glebę, a jeżeli chodzi o opryski, to chemiczne opryski nic nie dadzą, jeżeli nie wiemy, na co pryskamy. Więc, ale taki oprysk z dobrych bakterii, czym mikro te organizmy są, te efektywne mikroorganizmy, na pewno nikomu nie zaszkodzi. Te efektywne mikroorganizmy można dostać na internecie i w sklepach niektórych ogrodniczych. Wiem, że można dostać w Kościerzynie.
Tutaj mamy pytanie, bo wspomniała pani o gnojówce z pokrzywy, tak?
Pokrzywy, żywokosztu.
No właśnie, gnojówka ze skrzypu. Co daje roślinom, pyta pani Ania z Ostrzyc?
Po prostu jest, no dobrze wpływa na...
Włosy im rosną może.
Bo... Nie, dobrze wpływa po prostu na rozwój, dlatego, bo skrzyp jest oczywiście, też ma pełno różnych mikroelementów, elementów pierwiastków chemicznych. To po prostu jest, no dobrze, to jest taki tonik życia też.
To pomyśleć, że ten skrzyp to kiedyś miał parę metrów wysokości. I tak
skarlał. No, skrzyp miał kiedyś, ja bym powiedziała, że nawet więcej, jak nic innego właśnie, nie było, tylko dinozaury i skrzyp.
Z drugiej strony to się cieszę, bo mam go tyle w ogrodzie, że gdyby był taki wielki jak kiedyś, to bym nie mógł, zresztą dinozaury by mnie nie wpuściły.
Ale ogólnie skrzyp to nie jest jakaś taka podstawa. Naprawdę, jeżeli państwo zapamiętacie, bo tam jest ze wszystkiego można robić gnojówkę. Tak już mówiliśmy kilka tygodni temu, że z mniszka lekarskiego robi się gnojówkę, która jest troszkę, ma odczyn
syrop
kwaśny.
Syrop się robi świetny. No, kupiłem tak, wczoraj syrop z lipy. Z mniszka lekarskiego, z pokrzywy i z czego jeszcze kupiłem?
Oj, to będzie pan okazem zdrowia, panie Tomaszu.
Z kwiatu czarnego bzu. Wczoraj na targach.
Syrop z kwiatów czarnego bzu to już należy oczywiście robić. Już
pełno jest pięknie, kwitnie
czarny bez. Już u mnie druga tura jest tego syropu nastawiona, tak że ludzie naprawdę powinni, tak jak mówiłam w zeszłym tygodniu, zabrać się na rowery, bo to chociaż do samochodu może lepiej, bo trzeba gdzieś wyjechać za miasto, żeby takie zdrowe kwiaty bzu nazrywać, dlatego, bo oczywiście w mieście są piękne wzdłuż obwodnicy, są piękne bzy czarne, ale one są po prostu bardzo zanieczyszczone. Drodzy państwo, taki bardzo prosty przepis mogę wam podyktować, który ja używam i jest naprawdę fajny, bo nie ma samych kwiatów bzu. Jest troszkę ciekawszy. Jest 24 główki bzu, 2 cytryny, 4 pomarańcze. Cytryny i pomarańcze najlepiej ekologiczne, bo się kroi całe i w plasterki.
W tych czasach, w tych cenach cytryn to nie każdego stać.
A, tam dobra, w tym na Lyto wszystko można kupić. Tam, gdzie tej banany też są ekologiczne. W tym momencie, kiedy będziemy to pić, bo to by nam starczy na długo, to warto na pewno, chociażby te cytryny niełaksowane, nie
pokryte
woskowane.
Woskiem.
Mhm. Czyli mamy 24 główki bzu, 2 cytryny, 4 pomarańcze, łyżeczkę kwasku cytrynowego, 1,5 litra takiej wrzącej wody i 1,5 kilograma cukru. I wszystko to mieszamy. Oczywiście cukier musimy rozmieszać, taki syrop. Przykrywamy czy kawałeczkiem jakiejś szmatki, czy ręcznika, czy po prostu przykrywką od dużego garnka. Zostawiam na 48 godzin. Potem przecedzamy, przelewamy do buteleczek. Przez te 48 godzin raz na jakiś czas można to zamieszać. Ja jak to przecedzam, to jeszcze wyciskam z tych cytryn i z tych pomarańczy wszystko, co się da. I słuchajcie, drodzy państwo, potem to jest tak przepyszny kordiał, który oczywiście się rozcięcza z dużą ilością wody. Do tego jeszcze dodać kilka listków mięty, lodu. Naprawdę jest smaczne, bo te pomarańcze i cytryny dodają takiego fajnego smaczku lemoniadowego. Same kwiaty bzu i cukier to jest troszkę takie... No to jest taki trochę sam cukier, szczerze mówiąc, czuć, tak, nie?
Trochę mdławy to.
Dokładnie, ale u mnie w domu teraz wszędzie pachnie kotami, bo wszędzie jest czarny bez, na kompostowniku też, także nie zdziwcie się państwo, jak nazrywacie cały worek tych kwiatów czarnego bzu i przyniesiecie do domu i potem nagle, ojejku, gdzieś mi się kot załatwił w domu. Nie, to ten czarny bez.
Pan Wojtek pisze, spacerowa w górę, stajemy zaraz za zoo, czy ktoś coś donosił? Panie Wojtku, nam nikt nic nie donosił, może do Urzędu Skarbowego, a jeśli ktoś państwa wie, co się dzieje na spacerowej, to prosimy o informację. Kolejne. Pani Magda ma roślinkę, której nie wiem, jak wymienić nazwę. Mam pytanie o roślinkę o łacińskiej nazwie Phygelius equalis. Ma takie śliczne, różowo-czerwone kwiaty trąbki. Kupiłam ją 4 lata temu, okrywałam na zimę agrowłókniną i miała się dobrze. W zeszłym roku zrobiłam tak samo, jednak roślina nie przetrwała zimy. Dlaczego? Pyta pani Magda. Phygelius się pisze, a equalis.
Zaraz dorwiemy. Zaraz dorwiemy kolesia. Tak. Tak, 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 tak. Nie wiem, czy to ma w Polsce jakąś
różowo-czerwone
jakąś
kwiaty trąbki.
Tak, śliczne, śliczne. W Anglii, tak, bardzo często uprawiana roślina, piękna, troszeczkę podobna do pentstemona, troszeczkę, bardzo troszeczkę, bo tylko te trąbki są podobne. No, to jest roślina, no, nie tak bardzo odporna na mrozy, więc... No, podobno naukowcy pracują nad tym, żeby jakieś nowe odmiany stworzyć, że tak powiem, które są bardziej przystosowane do chłodnego klimatu, ale tak jak na razie to niekoniecznie. Pani mówi, że jaki ma problem z nimi?
No po prostu było wszystko, przykrywała pani Magda, okrywała agrowłókniną, miała się dobrze, kwitła co roku, w zeszłym roku wszystko tak samo, ale nie przetrwała zimy.
Nie przetrwała zimy.
Może po prostu ta zima, która była taka dość podstępna, że długo, długo ciepło, potem przyszło, przymroziło, przywaliło, prawda, ale sucha jednocześnie, bez śniegu, nie okryło.
To znaczy pani mówi, że okryła agrowłókniną, tak. więc nie wiem, teoretycznie ta agrowłóknina powinna była pomóc, ale ciekaw jestem, czy to rośnie w donicy na zewnątrz, czy to rośnie na rabacie, bo to, że pani przykrywała na przykład przez kilka lat agrowłókniną i na to spadał śnieg, to była jakaś dodatkowa ochrona, prawda? A teraz, jak była tylko agrowłóknina, to może nie było wystarczające, bo naprawdę tej zimy każdy ogrodnik chyba może się pochwalić, a raczej posmucić jakimiś ubytkami.
Błagam, ile cukru? Dramatyczne pytanie. 1,5 kilograma, o ile ja dobrze zapamiętam. Czyli 24 kwiaty, tak jak jest szybko z pamięci. 24 tak. Koszyczki kwiatów czarnego bzu, 2 cytryny, 4 pomarańcze, 1,5 litra wody, 1,5 kilograma cukru.
I łyżeczka kwasku cytrynowego.
O, tym zapomniałem. To 48 godzin to się ma macerować, zanim przelejemy do... buteleczek.
Tak, tak, tak.
Pasteryzujemy?
Tak, tak. To znaczy tak, drodzy Państwo, właśnie chciałam to też powiedzieć. Jeżeli szybko to wypijecie, to jak najbardziej możecie rozlać do buteleczek i wstawić sobie do lodówki, bo to będzie pracowało. Tam jest cukier, tam jest czarny bez, to jest taka magia, że wam za kilka tygodni może to wybuchnąć, jak będziecie otwierać. Czyli będziecie mieli szampana, tylko wtedy musicie to otwierać w takich jakichś kontrolowanych warunkach. Także polecam to wypić bardzo szybko, w przeciągu tygodnia, spokojnie, no ale to 1,5 litra, no bez przesady, to się wypije szybko. Ja zawsze robię część, wlewam do plastikowej butelki i zamrażam. I potem rozmrażam i to tam sobie piję, nawet później w zimie. Można również, to moja teściowa robi, ja tego nie próbowałam, bo nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce, ale można, są takie woreczki albo tacki na lód, do tego można wlać ten syrop, albo do tych woreczków, gdzie się tworzą te kosteczki lodu, albo do takiej tacki, to zamrozić i potem na przykład sobie wrzucać do drinków czy napojów, tylko że wtedy moim zdaniem to jakoś będzie się tak powoli rozmrażało. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale zawsze coś. I jeszcze można oczywiście to pasteryzować, tylko wtedy ten, od razu uprzedzam, że ten cały kordiał zrobi się troszeczkę bardziej żółty i będzie miał troszeczkę bardziej intensywny smak, nie będzie tak bardzo delikatny, bo niepasteryzowany kordiał ma bardziej smak pomarańczy i cytryn z nutką tylko bzu, a jeżeli to będziemy pasteryzować, to będzie raczej bez, z nutką pomarańczy i cytryn, ale nadal to jest bardzo dobre, bardzo smaczne, na pewno fajna alternatywa do jakichś takich słodzonych napojów, jeszcze nie daj Boże gazowanych ze sklepu.
Tego nie polecamy zdecydowanie. Wielka Buła pisze, remont spacerowej, jedzie się kilka minut dłużej, nie jest źle. Pani Magda, panie Tomku, na spacerowej przez 4 dni mamy ruch wahadłowy, naprawa nawierzchni, czyli już wiadomo, też pisze pan Wojtek, roboty drogowe na spacerowej, więc prosimy uzbroić się w cierpliwość. 4 dni. A pani Magda pisze a propos tego Phygeliusa, czy jak on się tam nazywał, to rośnie na rabacie. Rosło w drugim
rosło na rabacie. Tak, właśnie tutaj troszkę też więcej tutaj studiuję, jeżeli chodzi o tą śliczną, bo śliczna roślina, że mrozoodporność jest wątpliwa nawet w najcieplejszych regionach kraju, więc myślę, że pani powinna się bardzo cieszyć, że chociaż tyle
że
lat...
się udało tak długo.
Tak, i to może, no nie wiem, jak tutaj jest z rozmnażaniem, chociaż tutaj jest napisane, ale jeżeli on jest troszeczkę podobny do penstemona, penstemona bardzo łatwo się rozmnaża z, po prostu z sadzonek. Ja myślę, że może gdyby pani kiedyś w przyszłości miała znowu taką roślinkę, to warto by było może spróbować chociaż sobie kilka dzieciątek zachować poprzedniego sezonu i przezimować w domu. Tylko oczywiście wtedy rośliny nie będą takie duże i okazałe, jeżeli zostawia się je w glebie czy w donicy na zewnątrz, z roku na rok one są coraz większe. Jak moja cebula siedmiolatka na przykład. Myślę, że jak dotrze do siódmego roku, to będzie mojej wysokości. Jest co roku wyższa. Mam taką cebulę siedmiolatkę w warzywniku, że niedługo będę się bała koło niej przechodzić. Coraz większa i większa.
To nie o cebuli, a o soku. Pani Joanna pisze, właśnie pasteryzuję 20 litrów soku z kwiatu czarnego bzu. Robię co roku, polecam. Pyszne o każdej porze roku do herbaty, wody, deserów i prozdrowotne. I piję, i nie choruję. Pozdrawiam, pisze
super.
Pani Joanna.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również. Oczywiście nie zapominajmy, że czarny bez potem również będzie miał owocki. I te owocki też są super przesuper zdrowe. Syrop jest może troszkę bardziej, ja tam pamiętam z dzieciństwa, taki syrop to taki trochę ble. Ale można
do kuparzowania, do nadawania koloru winom jest na przykład z głogu. Kapitalnie się dodaje tego trochę, tego czarnego bzu. I on wtedy robi. Ten głóg dostaje pięknej barwy czerwonej.
Tak, ale też jest bardzo dobry właśnie na, chyba na potny jest, na potny. O ile pamiętam.
Ale też, też trzeba, nie wolno przedawkować, o ile pamiętam. Też
alkoholu czy...
Nie, z syropu, że sam syrop nie z kwiatów, a z owoców czarnego bzu.
Można się spocić na
śmierć. Że można się, że tak powiem, przedawkować go.
Naprawdę?
I trzeba, tak.
Trzeba uważać. No tak, to tak zazwyczaj jest, że wszystko, co jest bardzo, bardzo dobre, to tylko jest dobre
lekarstwo,
w jakimś umiarze.
Lekarstwo, trzeba dawkować
jak
zgodnie z zaleceniami lekarza.
I te takie
farmaceuty.
I tak zielone, te zielone takie kuleczki, które jeszcze nie doszły, że tak powiem, na tych baldachach owoców, to też nie są za bardzo zdrowe, wręcz powiedziałabym, że są trujące. Chociaż ja myślę, że od przedawkowania leków z apteki o wiele więcej ludzi umiera każdego dnia na całym świecie, niż od zjedzenia jakiegoś koralika z jakiegoś krzewu.
Mamy tutaj poważną sprawę. Pozdrawia nas Tutka, żona Daniela od słynnych skrzyń.
Tak, dzień dobry, co tam słychać w skrzyniach?
No i teraz właśnie pani Tutka pisze, dzień dobry, ja mam pytanie w sprawie drzewka cytrusowego. Kiedyś wrzuciłam od tak po prostu do kaktusa pestkę. Nie mam pojęcia, czy była to cytryna, mandarynka czy pomarańcza. Z tej pestki wyrosła mi roślinka ładna, zielona. Ostatnio zobaczyłam, że ma nowe gałązki, młode, a na dole listki zrobiły się żółte. Zaczęłam zastanawiać się, czy nie trzeba przesadzić tego mojego cytrusa. Proszę powiedzieć, do jakiej ziemi i czy powinna ta roślina stać na słońcu czy w cieniu?
Jeżeli cytrus, to na pewno na słońcu, tylko że żadna roślina nie lubi patelni. Także trzeba oczywiście to, na to uważać. Najlepiej, żeby ona tak, no nie na samym, jeżeli na parapecie stoi, bo pewnie w zimie stoi na parapecie, bo na zewnątrz by zmarzła, to też niekoniecznie w takim direct sunlight, tak to się mówi po angielsku, czyli nie w totalnie, na totalnej patelni. Dlatego, bo ja zauważyłam, że na przykład w tych takich krajach, we Włoszech, czy na Sycylii, czy gdzieś, jednak te pomarańcze i cytryny są troszeczkę osłaniane. Tam są takie specjalne pergole jakby budowane, drewniane i one nie są tak całkowicie wystawione na patelnię. Także no trzeba uważać. Ale jeżeli chodzi o przesadzanie, to jak najbardziej. Tylko, że jeżeli ona wypełniła też swoją doniczkę, jeżeli ona nie wypełniła swojej doniczki korzeniami.
Kaktus się nie chce posunąć.
Aha, ona z kaktusem rośnie. Jejku, faktycznie tam był
chyba,
kaktus jeszcze zamieszany w tą sprawę.
Kaktus już nie rośnie. Tam.
Tak, tak, tak. To przede wszystkim mnie zainteresowało. Już zapomniałam o tym, tak się rozgadałam o tej Sycylii. Ale z kaktusem, no to jest ciekawostka dla mnie, bo kaktus rosnący w jednej doniczce z cytrusem albo z jakąkolwiek inną normalną rośliną.
To by dobrze
rośliną.
Rokowało uprawą cytrusów na pustyni,
to
prawda?
Właśnie, to albo cytrus ma za mało wody, albo kaktus za dużo, więc na pewno proszę tą parę zakochaną rozdzielić. No niestety, będą postawić
chyba, już
obok
separację
siebie.
Czasu.
Stawić obok siebie, niech sobie do siebie uśmiechają, ale na pewno nie powinni korzystać z tego samego, z tej samej gleby, więc jak najbardziej gleba przepuszczalna powinna być dla jakiejkolwiek rośliny cytrusowej, czy takiej, która będzie rosła w domu, ale ona musi być bogatsza na pewno i bardziej wilgotna niż dla kaktusa. Więc jeżeli pani kupi, teraz można kupić naprawdę fajne podłoża, nie wiem, czy to przez takie moje gadanie, może tak, chociaż na pewno nie, ale pojawiło się w sklepach bardzo dużo podłoży, które są pomieszane z kompostem, czy taka ziemia kompostowa. Już takich można kupić nawet w supermarketach ogrodniczych, nie tylko w jakichś ogrodnictwach prywatnych. Jest ziemia z kompostem, jest jakiś tam biohumus, jest coś takiego zmieszanego.
To tak jak gotowa zaprawa murarska w sklepach budowlanych. Kiedyś to trzeba było samemu mieszać ten cement z tym wapnem i z tym żwirem, prawda? Teraz kupujemy worek i już.
Dokładnie, ale no niech wszyscy mają możliwość, nie? Tak sobie mieszać. Ja też muszę o tym pamiętać, jak opowiadam o pryzmach wielkich obornika. Nie każdy ma takiej możliwości. Jak ktoś na przykład mieszka na Zaspie na 8 piętrze, to niekoniecznie. Więc wtedy można właśnie sobie kupić,
zamiast
wybrać.
Zamiast wanny.
Bo jest bardzo tam mieszać szpadlem w wannie, to wszystko przemieszać. Bo są naprawdę duże możliwości. Teraz jest duży wybór w tych supermarketach budowlanych, czy jakichś ogrodniczych, ale bardziej budowlanych, żeby sobie wybrać taką ziemię, żeby nie był sam torf w niej. Bo tak jak mówię, torf może bardzo łatwo przeschnąć. Też czasami bardzo się namoczy jak gąbka, jeżeli roślina nie będzie pobierała wody. Ale wrócę jeszcze do czegoś, co mówiłam wcześniej. Jeżeli... Aha, bo nie, zapomniałam. Ona rośnie z tym. Ona rośnie z...
Nie wiemy, czy rośnie z kaktusem, bo rosła z kaktusem, ale być może już to zostało rozdzielone.
Jeżeli ona nie rośnie z kaktusem, jeżeli rośnie sama, to przesadzamy ją do większego pojemnika, do większej doniczki, wtedy, kiedy ona wypełni swoją doniczkę. Nie ma sensu przesadzać jej do większej doniczki, jeżeli ona jeszcze swoją bryłą korzeniową nie wypełniła i tej doniczki, w której rośnie. Niemniej jednak może być problem z glebą, może być za ciężka. I wtedy warto ją wyjąć z tej gleby, pozostawić tą samą doniczkę, ale posadzić w nowym podłożu. I tak jak mówię, pomieszać podłoże. Jeżeli nie mamy jakiegoś takiego podłoża biohumus czy kompostową ziemię, to pomieszać podłoże odkwaszonego torfu ze sklepu. Można spróbować znaleźć jakieś kretowisko, bo przecież pani dużo nie potrzebuje, prawda? Bo to jest prawdziwa ziemia, więc jakieś życie, bo to wszystko, co jest ze sklepu, to jest sterylne, prawda? Do tego można dodać perlitu czy wermikulitu, żeby troszkę tą ziemię otworzyć, żeby ona nie była taka zbita. Można też równie dobrze dodać piasku albo poszukać kreta, który działa w miejscach piaszczystych i taką ziemię piaszczystą z kretowiska pobrać.
Broń Boże, nie robić temu kretowi krzywdy, bo słyszałem o takich z ludziach, którzy słyną, staje się
nie
z tego,
nie można
że
robić krzywdy
nie wolno
kretu.
Robić temu kretowi nie nic
można
nie wolno
krzywdy
robić.
Krzywdy kretu, który nie jest u nas na działce.
Poza tym, ale u nas na działce nawet jak jest, no a krecik, no przecież bajka dzieciństwa, no jak można, no jak to, no, no, czyż on jest winny sobie, że tą mordkę ma taką sympatyczną, łapeczki takie, jak do modlitwy złożone, no jak można coś do kreta mieć?
Kret był ekologiem, pamiętam, że walczył, żeby nie budowali nowe autostrady, ale chyba kradł arbuzy.
A jak tam? Arbuzów starczy dla kreta. Gdzie mogę kupić dobry nawóz do kanny? Pyta pan Piotr.
Panie Piotrze, kanna to pan potrzebuje nawozu potasowego, prawda? Dlatego, bo pan potrzebuje kwiatów. Więc jeżeli już ma tą swoją część zieloną, dobrze wytworzoną, pana kanna, to polecam po prostu nawóz do roślin kwitnących lub owocujących lub z dużą zawartością potasu. To będą takie trzy nazwy. Do kwitnących, owocujących lub z dużą zawartością potasu. Jeżeli pan ma możliwości, to zawsze proponuję jeszcze użyć, bo ta kanna pewnie gdzieś jest w ogrodzie, ściółkę z przekompostowanego obornika, dlatego, bo to nie tylko wzbogaci tą roślinę o składniki pokarmowe, ale jeszcze przy okazji wyściółkuje dookoła, więc nie będzie ona tak szybko wysychać, bo jednak kanny mają dużo tej masy liściowej, one potrzebują dużo wody, nie będą chwasty rosły. I po raz kolejny tutaj moja prośba do wszystkich, żeby sobie na sercu wyryli napis ściółka. Ja to będę powtarzała pewnie za każdym razem, dlatego, bo dzięki ściółce będziecie państwo szczęśliwi.
Czyli
nie
tam,
będziecie
gdzie
musieli
były te trzy siną farbą kłute ryby, to sobie teraz wykłuwamy ściółka.
Tak, dokładnie. Nie będziemy musieli odchwaszczać, nie będziemy musieli podlewać. Naprawdę. Czasami to jest sprawa życia śmierci. Czasami taka ściółka może komuś uratować, naszej roślince, jakiejś roślince życie. No i przy okazji, jeżeli używamy ściółki, która ma jeszcze w dodatku w sobie jakieś składniki pokarmowe, to jeszcze nakarmi roślinę i wpłynie, jeżeli to nie jest na przykład otoczak, jakiś kamień, no to jakiś materiał organiczny, to jeszcze w dodatku to wpłynie dobrze na budowę gleby. Także to jest wygrana na całej linii. Używamy ściółek. Szczególnie, że teraz taka pogoda jest bardzo, bardzo podejrzana. My u siebie w ogrodzie już żeśmy wyużyli wszystkich ściółek, jakich się da i właśnie od zeszłego tygodnia zaczęliśmy działać z liśćmi, które dostaliśmy od radia. One, te dolne pokłady są, no jeszcze nie są rozłożone, ale są takie fajne, mokre i cały nasz ogród leśny teraz będzie tak, jak idziemy systematycznie, go odchwaszczamy, przycinamy niektóre rośliny, bo na przykład miodunki już przekwitły, troszeczkę na nie weszła pleśń, więc przycinamy te stare listki, nowe listki już wychodzą, ale żeby zatrzymać wilgoć w tej ziemi, bo takie roślinki leśne lubią wilgotną ziemię i żeby nie rosły chwasty, ściółkujemy właśnie liśćmi z Gdańskiego Radia.
Ściółka. Pan Tomek pisze, pozdrawiam was, dziś konfitura z jasiennych, to nie jesiennych, tylko jasiennych, bo z jasienia.
Jasienie.
Jasiennych truskawek i czereśni, ale w ogrodzie mniej czasu, bo od środy gips, papryki rosną, a wasze? Zakwitły mi te papryki od pana Tomka.
Tak, kwiatuszki tak, bardzo piękne tam. Tak, oni, one mają świetnie.
Nie zapylałem tym wąsem kota, tak jak pan Tomek, no ale liczę tutaj na współpracę owadów.
Jak najbardziej, świetnie się mają, świetnie rosną, także... A co pan Tomasz będzie miał, gips?
Ma gips.
Ma gips. No jak
Gypsy King.
Gypsy King w sezonie, pan Tomasz.
Ale konfitury
robi
pan Tomasz.
W sezonie pan Tomasz będzie leżał, a w zimie co będzie robił?
Ale nie leżysz, w gipsie
robi... Będzie uprawiał znowu papryki.
Truskawki i czereśnie, konfitury. A tutaj a propos konfitury.
Super.
I ja robię dżem z czarnego bzu z dodatkiem jabłek i jemy. Z ochotą w zimie, szczególnie gdy coś nas zaczyna brać.
Ale z owoców bzu, ja rozumiem,
z owoców czarnego bzu z dodatkiem jabłek.
Panie Tomasz, jak tam jarmuż? Zjedzony?
Tak, ale ja postanowiłem, ponieważ ja jestem bardzo oszczędny. To znaczy, zawsze mi się wydaje, że wszystko czemuś służy i zawsze mi żal... Znaczy, nie, nienawidzę marnowania jedzenia,
bardzo
po prostu
słusznie.
Sprawia mi to ogromną przykrość, wręcz ból fizyczny. W związku z tym, kiedy oderwałem te listki od tych twardych łodyżek, pomyślałem, a co taka łodyżka ma się zmarnować? Pokroiłem ją na drobne talarki i podsmażyłem na oliwie. Bardzo pyszne.
Na pewno pyszne. Na pewno pyszne, bo to jest taki jarmuż wczesny, on jest bardziej delikatny.
Kapuścianie to mniej więcej troszeczkę smakowało, prawda? Ten, ale...
No bo to jarmuż to jest kapuścianie.
Ja wiem, no ale właśnie, ale pomyślałem, no, dlaczego wywalać te badyle? Przecież to tam też
ja
są.
Mam jarmużu pełno teraz w ogrodzie, także jeżeli państwo macie ochotę na jarmuż, zapraszam w sobotę. Będziemy mieli kolejny dzień otwarty. Będziemy, na pewno będzie jakiś jarmuż, jakieś bukieciki jarmużu na spróbowanie, na sprzedaż, także zapraszam serdecznie.
Oj, mamy wyjaśnienia. Tutka jeszcze raz z tej strony. Dziękuję za pomoc. Nadal rośnie z kaktusem. No to jeszcze soli trzeba dosypać, bo jak już jest kaktus, cytryna będzie, to jeszcze sól, no to już
aha,
nie musimy chodzić
no właśnie,
do sklepu monopolowego.
A to może dlatego tak specjalnie pani uprawia, żeby to było już ready do drinka.
Byliny w skrzyniach rosną pięknie. Na razie pięknie zielono, ale już widzimy zalążki kwiatów. A
super.
Pani Magda jeszcze, a jak pielęgnować laur, czyli wawrzyn w domu? Jakie lubi stanowisko? Jakie ile podlewać? Czy do gotowania obrywać stare listki, czy młode? Bo jednego chyba przelałam i mi zdechł. Teraz mam drugiego maluszka 10 centymetrów i nie chcę go zamordować. Myślę, że to jest ważne pytanie, bo w bardzo wielu miejscach sprzedają laury.
Tak.
I pewnie wiele osób kupuje.
Tak, wawrzynek, liść laurowy, do zupy jak najbardziej. Ja myślę, jeżeli chodzi o używanie jakiego listu, bo też mam dosyć spory krzew u siebie w domu, znaczy on jest w zimie w domu, ale latem on jest albo na zewnątrz, albo w tunelu foliowym. Przyznam, że na pewno, jeżeli pani ma możliwość, to latem wystawiałabym wszystkie te rośliny, które są wrażliwe na mrozy, jednak latem bym wystawiała na zewnątrz, dlatego, bo on im będzie łatwiej na takim naturalnym, świeżym powietrzu niż w domu, bo w domu zawsze jest środowisko sztuczne i tam będzie albo za sucho, albo za gorąco. Jak przyjdą jakieś mszyce, to on sobie nie poradzi, dlatego, bo nie będzie miał naturalnych biologicznej kontroli, tak? I jakichś innych, czy właśnie czy biedronek, czy jakichś innych owadów, które tą mszycę będą wcinać. Także jeżeli pani może, to proszę tego wawrzynka wystawić na zewnątrz. Do zupy ja osobiście dodawałabym liście stare, takie bardziej ciemne, zielone, bo te młode listki, takie jaśniutko zielone, są bardzo cieniutkie i nie wydaje mi się, nie wiem, czy one mają tyle aromatu w sobie i na pewno zawsze warto jest każde zioło ususzyć, zanim się używa, dlatego, bo ono potem nie ma aż tyle wody w sobie i jest o wiele bardziej aromatyczne. Przesadzić można, na pewno będzie lubił, tak jak tutaj mówiłam wcześniej, z tym drzewkiem cytrusowym, nie wiadomo jakim, czy to cytrynka, czy
mandarynka, czy pomarańcza.
Pomarańcza. Zawsze warto, żeby ta ziemia była jak najbardziej przepuszczalna, czyli mieszać to, co mamy w sklepie, to podłoże, koniecznie nigdy samego podłoża samego ze sobą nie używać, bo ono naprawdę jest za ciężkie. Sami państwo sobie pomyślcie, jak wy podnosicie ten worek w tej szkółce, czy w tym markecie, jakie to jest ciężkie. To jest jak gąbka, bo to jest torf, czy to jest torf odkwaszony, czy torf nieodkwaszony, wszystko jedno. Ale to może być przemoczone. Zawsze z czymś takim, przede wszystkim cebulę, tutaj mam cebulę przed sobą na ekranie, czytam cebulę, przede wszystkim worek zrobić harakiri przez całą długość, rozciąć go, otworzyć, niech worek z podłożem ze sklepu przeschnie przez kilka dni i potem to podłoże zmieszać właśnie z jakąś taką ziemią piaszczystą, najlepiej kretowisk. Ja mówię z kretowisk, dlatego, bo te kretowiska zazwyczaj to są z poziomów takich niższych ta ziemia i tam nie ma już jakichś nasion chwastów, dlatego on potem nie jest jakiś taki zanieczyszczony. Oczywiście można tą ziemię użyć normalną z ogrodu, ale z kretowisk ona jest bardziej czysta, jeżeli chodzi o nasiona i też jest taka bardziej puszysta. Te krety robią dobrą robotę dla nas, szczerze mówiąc. Także przepuszczalna gleba.
To pytanie takie, czy na stronie pani Bellingham są przepisy? Pyta pani Anna na przykład na ten syrop z kwiatów czarnego bzu?
Nie ma pani Aniu, ale już na tym tygodniu będą przepisy, bo bardzo już się taka zabrała duża ilość tych wszystkich przepisów. Będzie przepis na kwiaty z czarnego bzu, będzie przepis na sos winigret, który mój Andrzej robi do sałat. Ludzie, jak do nas przyjeżdżają na warsztaty, to dostają ten sos i potem właśnie dużo osób się pyta, jak to zrobić. A to tylko jest u mojego męża w głowie, więc ja muszę go przycisnąć pod ścianę, żeby mi wyjawił tajemnicę. Dam również przepis na frittatę z warzywami wczesnoletnimi, którą niedawno jedliśmy w sobotę z naszymi warsztatowiczami. I na tartę.
Ponieważ musimy kończyć, to jeszcze tylko dramatyczne pytanie pani Arlety. Błagam, ile cukru, ile wody? Półtora kilograma i półtora litra. 24 koszyki, łyżeczka kwasku cytrynowego, 2 cytryny, 4 pomarańcze, 24 koszyczki bzu czarnego. Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękuję
bardzo. Dziękuję, do usłyszenia.